między człowiekiem a przyrodą.
Czyli na początek porozmawiamy sobie o gadach, jako o coraz częstszych zwierzętach domowych.
Tak, a właśnie, nie... często się słyszy w różnego rodzaju kłótniach, jak ktoś do kogoś mówi, ty gadzie.
Ty gadzie, ty żmijo.
Ty gadzino.
Ty żmijo.
Dwie żmije w jednym miejscu.
Ty najczęściej ty żmijo. Albo coś jeszcze o dzieciach.
Mi to wyjęłaś.
O tych żmijach hodowanych na własnej piersi jeszcze.
Ja zawsze myślałam, że mam węża w kieszeni, a tu w studiu dwie żmije.
I ty wąż w kieszeni, tragedia. Dziękujemy za wszystko, wszystkiego dobrego państwu życzymy.
Tak, to ja już pójdę.
Do widzenia.
Co w tych gadach? Czyli gady, żmije, żółwie, warany, jaszczurki, tak? Dobrze? No.
Tak, tak.
Czy coś tutaj z jakimś płazem?
Nie, znaczy płazy też, ale płazy są mniej popularne na pewno. Mój przyjaciel, który być może słucha, teraz by powiedział, jak mniej, powinny być bardziej popularne. Chociaż w drugą stronę też on nie chciałby, żeby takie traszki wpadły w niepowołane ręce. Są to zwierzęta też bardzo wymagające. Jednak wilgotne środowisko w terrarium, konkretne rośliny, konkretne warunki tak naprawdę przede wszystkim, jeżeli chodzi o temperaturę, wilgotność, o ilość wody, bo to też nie może być wszystko zalane, no to jest bardzo, bardzo istotne, bo bywają takie traszki, które muszą sobie wychodzić na ląd, bywają takie, które są stricte wodne.
Okej. No. A gady, rozumiem, że też wymagają pewnych warunków, ale już nie są aż tak wymagające? Czy to zależy od gada?
Zależy od gada, na pewno zależy od gada. No te najbardziej popularne to są gekony, czyli eublefary lamparcie, węże zbożowe, pytony królewskie. No i są to w miarę proste do prowadzenia zwierzęta. Też nie wymagają jakichś ogromnych powierzchni, ponieważ nie są to duże zwierzęta.
Ja mam nadzieję, że mój syn cię nie słucha.
Ja przez swoje życie też miałam dużo różnych gadów, między innymi żółwia stepowego, ale żółwie stepowe są bardzo trudne mimo wszystko do opieki, dlatego że wymagają zimowania. To jest temat na osobny temat.
Okay.
To jest temat rzeka.
Może kiedyś?
Tak, jak najbardziej o żółwiach porozmawiamy, bo też znajomych żółwiarzy mam, więc
super,
na pewno ich tutaj zaproszę. Natomiast jeżeli chodzi o gady, mniejszy problem zostawania w domu i hipoalergiczność to są, myślę, takie dwie podstawowe cechy, które są najważniejsze zarówno dla rodziców, no dla rodziców, tak? To jest podstawa, jeżeli się patrzy, bo nawet jeżeli kupimy sobie chomika, który jest niewymagający, żeśmy kiedyś rozmawiali o chomikach i o tym, że chomiki no nie są zwierzętami, o które ludzie lubią bardzo dbać i raczej to są takie zwierzęta, które żyją obok nas, a wymagają oczywiście tego, żebyśmy o nie dbali, a to jednak mimo wszystko, jeżeli chomikowi nie nałożymy jedzenia, nie wymienimy mu wody, no to stanie mu się krzywda, dlatego takie zwierzę musimy mieć cały czas, można powiedzieć, przy sobie albo mieć kogoś do stałej opieki. Natomiast jeżeli mamy węża i wiemy, jak się nim dobrze opiekować, wiemy, że mamy na przykład filtr w basenie w ramach poidełka dla tego zwierzaka, wiemy, że jest po posiłku, raczej się nie załatwi w ciągu najbliższych kilku dni, bo jesteśmy przy dużym wężu w stanie to określić, no to możemy spokojnie takiego węża na kilka dni, nawet na tydzień samego zostawić i tylko poprosić kogoś, dobra, wpadnij do niego dwa razy, zobacz, czy tam wszystko jest w porządku, czy nic mu się nie stało, bo różne rzeczy może gdzieś utknąć, czy faktycznie może tą wodę zabrudzić i możemy go zostawić, bo ja na przykład wczoraj nakarmiłam mojego, no i tak miesiąc spokojnie będzie sobie teraz to trawił.
Czym karmisz?
Raz, szczurami. Teraz już z takim gabarytem.
Ja mam taką traumatyczną historię na koncie właśnie z gadem związaną. Otóż syn mojej przyjaciółki hodował dużego węża i ja kiedyś w poszukiwaniu lodu zajrzałam do zamrażarki.
Do zamrażarki. Tak, u mnie też się tak...
Truchełka, myszek, ojej.
Tak ładnie popakowane obok siebie.
Takie sztywne myszki.
No ale dużo lepiej tak niż karmić żywym i to jest istotne, żeby powiedzieć, że karmienie żywym pokarmem, czyli żywymi myszami czy też szczurami nie jest ani dobre dla tych zwierząt. W sensie, po co mamy patrzeć, jak te zwierzęta polują i krzywdzą. Te, które kupujemy, są humanitarnie usypiane. Także to jest raz, a dwa, mogą po prostu skrzywdzić naszego węża, bo one też nie są takie, że aha, dobra, dam ci się zjeść, proszę. proszę bardzo. Tylko taki większy szczur już jest w stanie krzywdę zrobić naszemu wężowi. Natomiast wracając do tej popularyzacji, mniejszy kłopot, jeżeli chodzi o karmienie, bo nie trzeba codziennie. Tu oczywiście nie mamy tylko i wyłącznie mięsożernych gadów, mamy też owadożerne. I tutaj w drugą stronę, czyli te minusy, mniejsza dostępność pokarmu. Bo nie w każdym zoologicznym znajdziemy przykład świerszcze, czy jakieś inne owady karmowe. Możemy je pozyskiwać teoretycznie z jakiegoś trawnika, z natury, no ale bierzemy pod uwagę pestycydy, pasożyty i tak dalej, bo to wszystko tam jest. Nie?
Szok. Nawet,
to jest tak samo, jak nasz pies by myszkę zjadł, jakby Maniu myszkę zjadł. Ale szczerze mówiąc, ja też moją pierwszą jaszczurkę wykarmiłam pasikonikami zwykłymi i miała tak przepiękny kolor, bo to też z jednej strony one się żywią, te pasikoniki, trawą, tak, wszystkim tym. No trzeba było odrobaczać, tak jak psa, no ale no.
Ha. Niesamowite.
No i na pewno, jeżeli chodzi o te minusy, mniejsza dostępność weterynarzy. Ja zaprosiłam panią weterynarz, która zajmuje się właśnie gadami i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu do nas przyjdzie, jak nie to za 2 tygodnie, bo wczoraj jeszcze żeśmy pilnowali tego kalendarza, jeszcze nie wiedziałam do wczoraj, że może przyjdzie, może zmienimy, ale być może za tydzień albo za 2 tygodnie do nas zawita i opowie nam o tych pacjentach właśnie gadzich. Mhm. Jakie są najczęstsze problemy i z czym to się wszystko wiąże. No i oczywiście, jeżeli chodzi o te problemy, które mają gady przez nas, no to problemy wynikające z nieznajomości gatunku. I to nie tylko dotyczące właśnie żywienia, bo niektóre gady nam się wydaje, że są mięsożerne, a się okazuje, że roślinożerne. Żółwie. Owoce? Tak czy nie? Nie.
Nie.
Żółwiom się nie podaje w ogóle owoców.
Naprawdę?
Tak, i to powoduje ogromne przerosty, bo nawet niewielka ilość nadprogramowych węglowodanów u żółwi powoduje przerosty, powoduje po prostu duże problemy z karapaksem, ale też duże problemy w ogóle wzrostowe.
Co to jest karapaks?
To jest ich
pancerz.
Tak, dokładnie.
Okay. Mhm.
A to żółwie chyba sałatę jedzą.
O, sałatę, rośliny. My się śmiejemy, że dokładnie dieta trawnikowa tak zwana. Mm-hmm. No jak sałatę od czasu do czasu podamy, to korona im z głowy nie spadnie, ale nie podajemy na pewno tego codziennie. No i oprócz tych rzeczy, no to też pamiętajmy, że każdy gad musi mieć u nas takie pomieszczenie, w którym jest w stanie normalnie funkcjonować. Super, żeby tam były kryjówki, żeby biotop był przypominający taki jak naturalne środowisko. I to już naprawdę zależy od gatunku.
Okej. Okay. To wyczerpaliśmy? Znaczy na pewno nie, na pewno nie wyczerpaliśmy tematu gadów, ale myślę, że już coś nam się rozjaśniło.
Tak, jeżeli ktoś chce gada, to zapraszam za tydzień. Myślę, że już będziemy mieć
konkrety. How did you know?
like a fever dream.
Dwie minutki do wpół do 11:00 i w międzyczasie Zuzie się udało odebrać telefon.
Tak, idealny pod ten temat, bo teraz rozmawiamy sobie o zwierzętach w mieście.
A i pani Jola pytała o?
O zaskrońce, ponieważ pies lubi gonić zaskrońce. I
szybki
martwi
musi być
się o to.
Czy zaskrońce nie są pod ochroną przypadkiem?
Ale
tak
rzeczywiście, że tak są. Są, no ale czasami jak...
Ale psy mogą o tym nie wiedzieć.
No tak jak żmije nie wiedzą, że psy są pod naszą ochroną.
Okej. Okay. No dobrze, to co z tymi zwierzętami w mieście? Chociaż za skroniec w mieście to może trochę mniej, nie? Ale gdzieś tam na wsi?
Tak, w Luboniu, moim mieście.
Naszym mieście.
Naszym mieście. No przy rzekach jak najbardziej.
Tak,
przy
tam się.
Strumieniu Wielkowskich czy Żabince można jak najbardziej spotkać. Na szachtach też w tej części lubońskiej jak najbardziej można spotkać. Zresztą przy obozie tam byłym w Żabikowie też młode zaskrońce widywałam normalnie.
Czyli bez problemu.
Tak, bez problemu. One sobie szukają po prostu takich miejsc, gdzie faktycznie blisko jest rzeka, dlatego że one składają właśnie jaja w takich raczej bardziej wilgotnych, nie w wodzie, ale bardziej w gotnej ściółce. Więc jest, znaczy się nie w ściółce, tylko w norach.
Słuchaj, ale czyli jak pies goni za skrońca,
no
to
właśnie,
co pozwolić mu, czy nie pozwolić? Znaczy, i co robić?
Na pewno nie pozwalamy. Problem jest taki, że ja też jako zarówno miłośnik gadów, jak i miłośnik psów, wiem, pracując z ludźmi, że niektóre psy, nawet będące trzymane na smyczach, potrafią niestety upolować, czy to jaszczurkę, czy to węża. I najważniejsze jest to, żeby faktycznie nie robić z tego ojej, bo on musi, nie musi polować, możemy mu to spełnić w inny sposób. Jeżeli to się dzieje na naszym ogrodzie, no to mamy troszeczkę większy problem, no bo możemy naszego psa puścić na ogrodzie luzem. Ja zawsze powtarzam, że lepiej mieć tego psa pod kontrolą, w sensie, żeby być z nim na tym ogrodzie. Natomiast no, nawet jeżeli jesteśmy z tym psem na ogrodzie, to nie ma opcji, żebyśmy byli w stanie tego psa dogonić w momencie, kiedy on zauważy zaskrońca. Natomiast jeżeli jesteśmy z nim na spacerze i widzimy i jesteśmy z psem, to nie jesteśmy w telefonie, nie jesteśmy bardzo intensywnie w rozmowie, musimy obserwować tego psa. Znaczy możemy rozmawiać i jednocześnie się skupiać. Mi ADHD w tym pomaga.
To prawda.
Ale ta podzielność uwagi jest bardzo ważna.
Okej. Okay. Czyli nie pozwalamy.
Nie
czy
pozwalamy.
Dotyczy to również ptaków?
Wszystkiego.
Wszystkich zwierząt.
Jaszczurek, myszy. To nie jest fajne, że nasz pies jest łowny, czy nasz kot jest łowny. To jest zagrożenie dla zwierząt i chwalenie się tym, ile, nie wiem, mój pies czy kot zjadł jakichś rzeczy, jakichś różnych właśnie stworów, które żyją u nas w okolicy,
nie jest
dobre. Natomiast jeżeli chodzi o te zwierzęta w naszym mieście, to są nie tylko właśnie ptaki, o których rozmawiamy, też w tym te wędrowne, które
gołębie
dzisiaj mają swoje święto. Tak, i gołębie. Bo ludzie, jak sobie zapytamy, jakie zwierzęta żyją w mieście, no to
gołąb,
sroka.
Szczury.
Szczur, tak. Sroka to tam...
Szczury, tak. Dziko żyjące też koty, tak? No bo
tak.
To też już są takie zwierzęta miejskie trochę.
No, tak.
To ja bym tak wymieniła chyba, no.
No a jeszcze jeże na przykład. Bardzo, bardzo niedoceniane.
Te jeże są tak biedne teraz.
Tak. Niedoceniane i cudowne jeże, które zjadają ślimaki.
Wiewiórki.
Też te takie obrzydliwe ślimaki, których nie chcemy mieć na swoich ogródkach. Te takie...
Wielkie?
Tak, są
te
bez skorupki. Te gołe, tak. Pomrowe.
I noszą jabłka jeszcze te jeże.
Tak, tak. Przypadkowo.
No, na pewno.
Co, wspomniałaś jeszcze o jakim?
Nie, jeże, wiewiórki.
Wiewiórki, tak.
Też się zdarzają.
Oczywiście. Na przykład na naszej Cytadeli tych wiewiórek jest mnóstwo.
Tak.
I są one dokarmiane. Czy to dobrze? Odnośnie dokarmiania, no popatrzmy sobie, dokarmiamy wiewiórki, ale dokarmiamy też na przykład dziki albo szczury, przypadkowo.
A, o dzikach zapomnieliśmy.
Tak, czy jeszcze lisy są przecież.
I lisy, tak,
dokładnie. Wilki na Szczepankowie.
No, wilki na Szczepankowie były, już ich nie ma.
No, wilki... podobno znowu się pojawiły. Tak.
No, ale one wychodzą z lasu i szczepankowo już jest takim, to są takie suburbs, nie? Takie...
Trochę tak, no ale zaliczane do granic oczywiście. Poznania, czyli trochę tych zwierząt w mieście jest, no i jak my mamy z nimi tutaj współżyć?
Tak, no przede wszystkim one się zmieniają, dlatego że my jesteśmy, my urbanizujemy nasze środowisko, znaczy ich środowisko, więc mieszkając szczególnie na obrzeżach, musimy się liczyć z tym, że spotkamy dzika, że spotkamy, nie wiem, właśnie nawet nietoperza, bo niedługo nietoperze też będą bardziej aktywne, czy lisa, czy jakiegoś inny, jakąś kunę. Nie możemy mieć problemu z tym, że kuna nam coś gdzieś tam przegryzie.
Przegryzie kabel,
bo niestety to my się wprowadzamy do ich środowiska. Oczywiście możemy zabezpieczać auto. Są różne na to sposoby, może nie będziemy ich tutaj wymieniać, bo byśmy stracili na kuny całą audycję. Natomiast jesteśmy też w stanie na przykład zabezpieczyć się w ten sposób przed szczególnie dzikami, czy innymi zwierzętami, które wygrzebują nam ze śmietników, w odpowiedni sposób blokując im wejście do tych koszy na śmieci, jeżeli mieszkamy właśnie w domu. Czy na przykład, jeżeli mieszkamy w blokowiskach, nie zostawiamy jedzenia kotkom. Nie zostawiamy jedzenia kotkom, dlatego że te jedzonko jedzą szczurki.
Wiele
tak,
razy.
I dziki niestety też uczą się, na przykład na ulicy Jesiennej nauczyły się przychodzić do żarcia dla kotów. I potem ludzie się dziwili, ojejku.
No to samo jest z karmieniem tam, gołębi na rynku na przykład.
Tak, i one potem przy, no niestety, duże stężenie, tak, duża ilość danego gatunku w jednym miejscu też niczym dobrym nie jest, o czym będziemy mówić sobie przy okazji tych domków dla owadów. Natomiast w środowisku miejskim wygrywają te gatunki, które się najlepiej przystosowują. Te, które najlepiej potrafią się właśnie dostosować do tego, jak żyć z człowiekiem. Jeżeli ja jestem w stanie pozyskać jedzenie ze śmietnika, jeżeli jestem w stanie przestać się bać, no bo one przestają się bać i to jest dostosowanie ewolucyjne. Jak nie będę się bał, to jestem w stanie no, podejść
bliżej
i zjeść.
Trzeba zatrąbić czasem, żeby ruszyć, bo one same z siebie nie pójdą.
Mamy słuchacza, słuchajcie, więc będziemy odbierali telefon. Halo, halo.
Oj,
ktoś się rozłączył.
Może ktoś nam SMS-a chciał wysłać.
Tak, to może ten, może zaraz się jeszcze z nami połączy. Natomiast, niektóre zwierzęta przestają się właśnie bać ludzi, dlatego że my je dokarmiamy, ale i dla innych to jest po prostu rozwiązanie. Jeżeli ja się przestanę bać, to będę pozyskiwał o wiele więcej jedzenia. No i dodatkowo też bardzo istotne jest to, jak sztuczne światło wpływa na zwierzęta, szczególnie na przykład na nietoperze, szczególnie na zwierzęta, które faktycznie wymagają tej różnicy dzień-noc, a dodatkowo też światło pomaga im znaleźć na przykład drogę do naszych śmietników też między innymi i nasze ulice super oświetlone są też dla nich idealnymi ścieżkami. Dobra, mamy telefon, może to ta sama osoba. Halo, halo? Halo, halo?
Dzień dobry. Tak, to ja dzwoniłam, bo chciałam powiedzieć, że na oświecenia są zające. Dwa dni temu normalnie przede mną przeleciał. Duże to, nie, zaskoczona byłam, że to takie duże zwierzak. Poleciał w stronę jezdni, ale żadnego pisku nie słyszałam, czyli że udało
przeżył.
Mi się przebiec. Tak.
Super, że pani
ale
o tym mówi.
Od lat o 4 rano wychodząc na balkon, to na tym przestrzeni tutaj, bo to jest ostatni blok, zawsze się pasły zające. Albo wieczorem, latem i robiłam zdjęcie z balkonu i co, no zdjęcie jest niewyraźne, ale zawsze były te zające.
Tak. Bardzo dziękujemy za ten telefon.
Wiarygodne. Miłego dnia życzymy.
Miłego dnia. Ale faktycznie, dobrze, że pani zadzwoniła, dlatego, że o zającach zapomnieliśmy, ich faktycznie jest. I mam też podopiecznych na oświecenia i osobnych tam właśnie i też na przykład na Rzegrzu. I tam stale są zające. I ja tam stale pracuję z psami, szczególnie raz gończych, że musimy jakoś się nauczyć tego, żeby nie goniły.
Tak. Że przychodzi zając i robi sprawdzam.
Tak. To jest po prostu niebezpieczne, to samo gonienie sarenek po lasach może się skończyć nawet, i źle dla psa i dla sarenki.
Tak, ale tu nawet nie chodzi o to, że one gonią, bo są luzem, tylko że one na przykład wyrywają ręce z tych po prostu na ręce opiekunom, jak widzą tego zająca. Jeszcze jeden telefon od pani Beaty. Halo, halo.
Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj się przysłuchuję państwa rozmowie o tych zwierzakach leśnych. Ja codziennie jadąc do pracy mijam zające, sarenki. Nawet wczoraj miałam takie zdarzenie, jadąc rano do pracy. 7 jeleni, ale takich potężnych jeleni, dosłownie przy drodze, nie wiem, może z 5 metrów ode mnie, za rowem, tak można powiedzieć, na polu, w zbożu. No a dzisiaj jak jechałam, to wiewiórki. Wiewiórki ganiały się po drzewie. No coś pięknego, żeśmy z mamą się tak przypatrywały. To są zwierzaki, które ja na co dzień widzę. Mhm. Ja tutaj mieszkam na, można powiedzieć, przy polach. Mhm. Więc mam sarenkę, zająca, lisa czasem.
A to blisko miasta?
Nawet się kuna, łaska.
Ale tu pani gdzieś pod Poznaniem mieszka?
Nie, Miłosław to jest między Gdynią a Poznaniem, można tak powiedzieć. I szczerze mam na co dzień takie zwierzaki. A ptactwa mam ogromne.
Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon. No jak widzicie, te zwierzęta żyją koło nas. One się nauczyły życia. One przez koło ludzi przestały się nas bać. Podsumowując, nie dokarmiamy, to nie ma sensu. Staramy się zapewnić im, można powiedzieć, takie przestrzenie, które są dla nich bezpieczne, czyli zabezpieczamy śmietniki, nie dajemy im szansy na to, żeby one sobie znajdowały luki. Zabezpieczamy też nasze domowe zwierzęta przed nimi. A teraz zrobimy sobie krótką przerwę i po niej przechodzimy sobie do tematu domków dla owadów.
Watching TV. Hey Matthew, what do you see? Do you see the tension in a rich man's house? Do you see the cat? Do you see the mouse? Do you see the beauty or the big bad beast? Do you see the famine? Do you see the feast? In this world of villains, do you see the crime? There's a superhero waiting at the edge of time. Hey Matthew, when you're watching TV. Will you live and learn? Will you be number
Za 18 minut godzina 11 i temat domków. Chyba nie spodziewałam się, że to będzie taka kontrowersja.
Widzisz, nie? Nie każdy domek jest problemem. Problemem jest to, że te domki często, no to jest tak, rozmawialiśmy sobie tutaj razem, to jest taki greenwashing, czyli udawanie, że coś jest ekologiczne, proekologiczne, a tak naprawdę bardziej szkodzi i my mamy po prostu na tym sobie zrobić reklamę.
Czy a skąd się wzięła właśnie idea domków dla owadów?
Skąd się wzięła idea domków dla owadów? Stąd, że one miały być dla zapylaczy. Zapylacze są super, mamy coraz mniej pszczół, więc domki dla owadów są świetnym rozwiązaniem na to, żeby zwiększyć ilość owadów zapylających w na przykład danym regionie, czy też w całym mieście. No i niestety.
I co poszło nie tak?
No poszło to nie tak, że nie do końca, szczególnie czy to politycy, czy jakieś wielkie firmy dogadały się z naukowcami, którzy jasno powiedzieli, że no w naturze to tak nie wygląda. W naturze murarka czy inna pszczoła samotnica nie będzie zakładała gniazda jedna obok drugiej. Samotnica, czyli jest jedna sama. One szukają sobie faktycznie odpowiednich, czy to pustych właśnie wydrążonych gałęzi, czy jakichś na przykład rurek drewnianych, czy może elementów, które są pozostałościami po żerowaniu chrząszczy i tam faktycznie składają jaja. Do tych dziupli, w cudzysłowie, przynoszą, do tych otworów przynoszą pyłek, którym potem żywią się ich larwy po wylęgnięciu. I to wygląda mniej więcej tak, że mamy jedno jajo, pyłek, blokada. Jedno jajo, pyłek, blokada. Jedno jajo, pyłek, blokada. I się robi kilka, dlatego tam jest kilka larw i najczęściej w takiej jednej rurce mamy kilka osobników, które wychodzą, a nie jedna. To nie jest tak, że tam jest jedno jajo, dziękuję bardzo. No i musimy pamiętać, że najczęstszymi problemami są przede wszystkim zbyt krótkie rurki i otwarte konstrukcje, ponieważ to daje dużą dostępność dla pasożytów. Jeżeli na przykład mamy te pasożyty, zależy jak na to spojrzymy, bo są i pasożyty takie jak na przykład roztocze, które będą zjadały jaja. Mamy takie roztocze, które są roztoczami pyłkowymi, czyli będą zjadały ten pyłek dla larw, one się wyglęgną i po prostu umrą z głodu, no bo nie będą miały nawet jak, znaczy nie są w stanie stamtąd wyjść, nie są w stanie się rozwinąć bez tego. Mamy błąkówki czy też muchówki pasożytnicze, czyli mamy owady, które tam przylecą, jeżeli jest szybka dostępność, bo jest właśnie krótka rurka, no to one szybko tam wejdą, albo złożą swoje jajo.
Czyli co, problemem jest konstrukcja tych domków?
Tak, problemem jest konstrukcja, ale też wilgoć i brak wentylacji, bo tam się rozwija wtedy pleśń, grzyby, brak wymiany tego materiału lęgowego tak naprawdę przez lata. Czyli my kupujemy taki domek duży gdzieś do miasta i nikt o to nie dba. Zauważyliście, że w tych parkach są te domki, ale to już jest stare, już 3 razy ktoś, jakieś osoby to albo podniszczyły, szczyły, tam nic nie jest wymienione. Tak jak sobie popatrzymy, w wielu miejscach w całej Polsce, w parkach są właśnie te domki dla owadów i nikt o to nie dba. Okay. To jest raz postawione, to wietrzeje na słońcu i po kilku latach po prostu zaczyna się rozpadać, ale nikt tego nie wymienił. Jeżeli my mamy na przykład na naszych balkonach czy w naszych ogrodach takie domki, to one są wielkości od takiej wysokości 30 do nawet 50 centymetrów. Jeżeli chcemy dobrze o to zadbać, musimy wymieniać te rurki, które tam są, wymieniać te szyszki, starać się tę konstrukcję, żeby była otwieralna, wyciągać elementy, które są w środku i wymieniać na nowe. Możemy też preparatami takimi specjalnymi, których pszczelarze używają, to spryskiwać w tym celu, żeby zmniejszyć ilość pasożytów, wilgoci, tych pleśni, zarodników i tak dalej. Możemy też to robić. Natomiast pytanie, czy to jest aż takie potrzebne. Dużo lepiej w ramach za to po prostu jest na przykład zostawienie martwego drewna, czy suchych łodyg, fragmentów jakichś dzikich łąk, bo one też w tych starych elementach sobie...
Ta nasza ingerencja w środowisko po prostu niszczy środowisko naturalne dla zwierząt dużych i małych.
Tak, wiele samotnic też składa, czy tam kopie na przykład norki w ziemi. Możemy to zauważyć, jak mamy taką kserotermiczną łąkę, czyli taką, która lubi ciepło, jest nasłoneczniona bardzo mocno, szczególnie jeżeli to jest skarpa i tam się dużo pszczół kręci. Jak zbliżymy się do tego miejsca, nie bójmy się, bo te pszczoły nie są agresywne, to zobaczymy, że po prostu są takie żółte, one najbardziej lubią piaskowe elementy. Kserotermiczne łąki z reguły są na podłożu piaskowym. Mhm. I mamy takie malutkie kopczyki jak krecików, takich małych krecików, a tam wchodzą właśnie pszczoły, samotnice. Czasami też trzmiele możemy w ten sposób zaobserwować. I to jest bardzo ważne, żeby takich miejsc nie kosić, nie przeszkadzać im. Zresztą łąki kserotermiczne mają bardzo niskie trawy. Nie są im potrzebne, nie są im potrzebne koszenia w żadnym stopniu. To są też miejsca najczęściej, w których ta sukcesja następuje bardzo powoli, czyli rozwój innych gatunków. No i pamiętajmy też, że wracając do tego koszenia, jeżeli mamy swój własny ogród, no to możemy zrobić na przykład tak, jeżeli z niego zimą nie korzystamy, że dajemy tej trawie troszeczkę wyrosnąć.
No albo... w ogóle no, koszenie takie powszechne, tak, wszędzie. Ja chociażby rozumiem, że zrobić... czasami koszenie jest potrzebne, bo nie wiem, jeździ dużo samochodów, jest ograniczona widoczność.
Ale jest coś takiego pełno jak koszenie mozaikowe, czyli można zostawiać część roślin, które sobie będą wzrastać, a część kosić.
No, są takie miejsca wokół mnie też, które moim zdaniem w ogóle nie wymagają koszenia. Jak tam sobie by rosła po prostu łąka, no to byłoby cudownie zielono.
Myślę, że to jest kwestia też ludzi, którzy mają troszeczkę inne spojrzenie niż my na to, co jest piękne i im się wydaje, że jak jest wysoka trawa, to jest niezadbane, brzydkie. Do mnie moja przyjaciółka kiedyś przyjechała i powiedziała, no wy macie tak ładnie zawsze skoszone trawniki. Ja wiem, mi się to wcale nie podoba, że są tak ładnie skoszone, bo to jest skoszenie do piasku.
A u pana jak, panie Sebastianie?
Znaczy ja tak krótko nie koszę.
Ale masz jakiś kawałek łączki?
Nie, bo nie? Tak raczej właśnie, ale jak rosną jakieś kwiatki, zaczynają się pojawiać, to ja kosiarką mijam, dopóki one nie przekwitną.
To może cię tu trochę Zuza wyedukuje i kawałek łączki zostawisz.
Można zostawić nawet metr kwadratowy i tak by
mam
było.
Mam kawałek
super
łączki, ale tam akurat nie rosną żadne kwiatki.
Może tam trzeba zasiać łąkę. No. Widzisz?
Ale to jest strasznie dużo roboty, żeby zasiać.
Łąkę?
No.
Nie, myślę, że to zależy
próbowałem
oczywiście od
ziemi. Próbowałem dwa razy, sypnąłem tymi nasionami, nic nie wyrosło.
Okej.
Okay. Może trzeba się doedukować z siania jeszcze.
No, może warto jest najpierw, można powiedzieć, zrobić takie, mój brat to robi w ramach uzupełniania trawnika, że bierze po prostu trochę ziemi z wodą i z jakimiś tam faktycznie jakąś słomą i w to miesza nasiona i robi takie doskłada.
Zapraszam brata do siebie. Tylko już wie, jak to robić.
No, więc polecam taką metodę, jest to naprawdę spoko i potem można to czy to ugnieść, czy zostawić tak i wtedy łatwiej jest tym roślinom wyrosnąć, a faktycznie polecamy naszym drogim słuchaczom, żeby do swoich ogrodów zapraszali właśnie poprzez niekoszenie trawników różnego rodzaju owady zapylające, bo to o to chodzi. Nie musimy robić właśnie takich domków, a jeżeli już chcemy, to pamiętajmy o tym, żeby regularnie je czyścić i żeby regularnie
wymieniać
te elementy, które tam są. No i pamiętajmy też o dobrym ustawieniu domków i pamiętajmy o tym, że jeżeli już faktycznie ten domek mamy, bardzo chcemy, trzeba je ustawić w takim miejscu, żeby było to też nasłonecznione i najlepiej na wysokości. Nie może to być przy ziemi, żeby z podłogi, że tak powiem, z ziemi nie przychodziły żadne pasożyty. Tak? I dodatkowo staramy się, żeby obserwować ten domek, czy faktycznie do niego te owady przylatują, bo nie każda lokalizacja jest dobra. Ja u mojego taty na działce sama porobiłam takie elementy, które do których przylatywały z kawałków słomy, z kawałków trzciny i one faktycznie gdzieś tam nie potrzebowały jakiegoś specjalnego domku, no ale potem po prostu po sezonie żeśmy to wyrzucili. Po ich sezonie lęgowym, a nie na koniec, bo zimą one tam są, tak? Musimy o tym pamiętać i sobie po prostu wychodzą. Potem.
Przyszedł mi do głowy pomysł na biznes. Skoro tyle jest tych domków dla owadów.
To może a będziesz czyścicielem domków.
To może by ktoś
owadów
właśnie otworzył firmę.
Tak jest.
Sprzątającą.
Może.
Sprzątamy domki dla owadów.
No. Ja też myślę, że te łąki warto zostawiać, dlatego że za tymi owadami zapylającymi różnymi potem przychodzą troszkę większe zwierzątka, na przykład jeże, które będą nam w lecie komary zjadać.
No.
Więc win-win. Bardzo ci dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie.
I za tydzień już ustaliliśmy tutaj zaocznie, że będzie o jedzeniu trawy przez psy.
Tak, tak, to zaocznie zostało ustalone, ale też na pewno będzie ptasi budzik. Jeszcze zastanawiam się, bo mam kilka typów, jeżeli chodzi o ptaki. Nie będę tutaj na razie zdradzała.
Dobrze, czekamy z niecierpliwością i dziękujemy ci. Miłej soboty życzymy.
Również miłej soboty.
Między człowiekiem a przyrodą.